Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
W laboratorium przez dłuższą chwilę panowała kompletna cisza. Wszyscy zastygli, wpatrzeni w stary, zniszczony skrawek papieru, zmaltretowany teraz dodatkowo chemicznymi roztworami. W zwyczajnym, codziennym życiu nie zdarzają się takie historie. Można je obejrzeć jedynie w kiepskich filmach sensacyjnych. Stojąca naprzeciwko Paulina podniosła wzrok i spojrzała na niego. Od razu zauważył, że chyba myślała o tym samym. Szyfr? Spytała. Jak widać, odparł, sięgając na biurko Kopeckiego po długopis. Położył czystą kartkę na stole i starannie przepisał cały tekst, starając się jak najdokładniej odwzorować odległości między poszczególnymi grupami liczb. Może to jakieś współrzędne? Współrzędne się inaczej określa, powiedział Johan. Lepiej zrobić ksero. Może te odległości między cyframi są istotne. A to może zniknąć ponownie? Paulina popatrzyła na chemika. Raczej nie. Wyblaknie na pewno, ale nie powinno zniknąć. Ten barwnik z papryki jest silny. Tak czy inaczej, lepiej jednak zróbcie ksero jak najszybciej. Spojrzał ponownie na żółtawą kartkę. Może to jakiś kod? Pewnie do tego potrzebna jest jakaś maszyna deszyfrująca albo coś podobnego. Skąd wy to w ogóle macie? Igor rzucił szybkie spojrzenie Paulinie. Znaleźliśmy podczas inwentaryzacji trochę starych papierów i między innymi to. Nie sądzę, że to coś ważnego. Po prostu ciekawostka. Inwentaryzacji? Jakiś wojskowy budynek? Zainteresował się Kopecki. Wojskowy? Igor przez chwilę nie zrozumiał pytania, po czym przypomniał sobie, że wcześniej powiedział Kopeckiemu coś o tym, że nadawca był szpiegiem. Skarcił się w myślach za gadatliwość. Nie, zwyczajny budynek, ale możliwe, że przed wojną był przejęty na cele wojskowe. Ty nie powinieneś się śpieszyć na zajęcia? Chemik otworzył szeroko oczy i spojrzał gwałtownie na zegarek. Jasne, jeju, mam już 15 minut spóźnienia. Kwadrans akademicki, przepraszam, ale muszę pędzić. Rzucił się do swojego biurka, zaczął zbierać jakieś sterty teczek i układać je przed sobą. Igor odwrócił się do Pauliny i Johana spojrzeniem wskazując im drzwi. To my się pożegnamy. Też zaczyna nam się śpieszyć. Będziemy w kontakcie. Bardzo ci dziękuję za pomoc, rzekł podając rękę Kopeckiemu. W chwilę później wychodzili już na zewnątrz. Przeszli przez plac przed budynkiem i skierowali się w stronę schodów prowadzących do głównej ulicy. Na dworze panował prawdziwy skwar, łagodzony tylko przez cienie wysokich drzew kołyszących się przed gmachem. Johan poluzował krawat i odetchnął. Spodziewałem się jakiegoś zwyczajnego tekstu, informacji o tym sarkofagu, a tu kolejna zagadka. Ten twój kolega może mieć rację. Jeśli to jakiś wojskowy szyfr, to bez klucza nie poradzimy sobie z jego odczytaniem. Skoro Barnim pisał to w lochu, to raczej nie mógł zaszyfrować tego w jakiś wyrafinowany sposób z użyciem specjalnych urządzeń szyfrujących. Paulina pokręciła głową. Chyba, że znał to już wcześniej na pamięć, a teraz tylko przepisał na papier. Igor przeszukał kieszenie dżinsów i wyjął kluczyki. Umieram z głodu. Pojedźmy gdzieś coś zjeść, a po drodze zrobimy ksero. Igor? Tu mama. W ogóle nie dzwonisz. Nie pamiętasz, że masz rodziców? Czy coś się wyjaśniło w związku z tym pożarem? Są już jakieś oskarżenia? Igor wzniósł oczy do góry i skrępowany odwrócił się od uśmiechniętego Johana. Mamo, daj już lepiej spokój z tym pożarem. O co chodzi? Właśnie jem obiad. Pewnie w jakiejś knajpie, jak zwykle. Jedzenie tych świństw źle się dla ciebie skończy. Ale a propos, dzwonię, by ci przypomnieć, że obiecałeś przyjechać do nas w weekend, żeby poznać, to znaczy, żeby poradzić nam w sprawie tego remontu.
Mamo, niczego nie obiecywałem, jęknął Igor. To ty mówiłaś o weekendzie.
Wiesz, chyba zacznę nagrywać te rozmowy z tobą. Ledwie słuchając wymówek matki, spojrzał na leżącą na środku kartkę z rzędami liczb i zmarszczył brwi. Mamo, czy jako matematyczce mówi ci coś szyfr, który składa się z szeregu trójek liczb? Przerwał pani Annie, mając nadzieję, że nagła zmiana tematu pozwoli mu szybko skończyć rozmowę. 16 trójek, a w każdej 3 liczby. Masło maślane. W każdej trójce są zazwyczaj 3 liczby. Oczywiście, że mi mówi. To szyfr Ottendorfa, powiedziała pani Anna ku zaskoczeniu Igora.
Co takiego? Otworzył szeroko oczy.
Szyfr książkowy. Czy ty, dziecko, nie miałeś matematyki na tej architekturze? Liczby odpowiadają kolejno stronie, wierszowi i kolejnej literze. Musisz tylko wiedzieć, jaka to książka. Nie zajmuj się głupotami. Podczas jedzenia nie rozwiązuje się krzyżówek. Zawsze to powtarzam twojemu ojcu. Koniecznie odzwoń jeszcze dziś. Muszę kończyć, bo pies szczeka. Ktoś chyba przyjechał.
Igor odłożył telefon i spojrzał z osłupieniem na Paulinę.
To szyfr Ottendorfa. Kluczem jest jakaś książka.
Teraz Paulina otworzyła szeroko oczy.
Książka? Twoja matka ci powiedziała?
Tak, niestety.
Igor się skrzywił.
Kluczem jest jakaś książka. Czyli nie odczytamy tego, dopóki nie zgadniemy, jakiej książki używał Barnim do zaszyfrowania tego czegoś.
Przecież nie miał przy sobie żadnej książki.
Paulina odłożyła łyżkę i wytarła usta serwetką.
O czym wy mówicie?
Johan spojrzał na Igora, marszcząc brwi.
Coś się stało? Tak, matka Igora zrobiła z nas idiotów.
Paulina uśmiechnęła się i przetłumaczyła Johanowi swoją rozmowę z Igorem. Johan wydał usta i się roześmiał.
No, oczywiście. Mogliśmy sami na to wpaść. Chyba każdy czytał Klucz do Rebeki.
A co to właściwie jest to na dole? Paulina nagle pochyliła się nad kartką.
Gdzie?
Igor wyciągnął głowę przez stół.
Taki mały znaczek na samym dole, na środku kartki. On w ogóle był tutaj pierwotnie, czy wywołał się?
Paulina spojrzała na Igora.
Masz oryginał przy sobie?
Pokaż.
Johan sięgnął po kartkę i pochylił się nad nią, przechylając w kierunku okna.
Może masz rację.
Położył kartkę na środku stołu. Tuż pod odsłoniętą w wyniku chemicznych tortur treścią widniał mały znaczek złożony z 3 liter V, jednej we właściwym położeniu i 2 do góry nogami.
Masz tutaj taras na dachu? Nieźle to wygląda.
Rozejrzała się po dużym, bardzo wysokim wnętrzu z brązowymi belkami wiszącymi wysoko nad głową.
Twoi rodzice dużo musieli dołożyć?
Bank musiał się dołożyć.
Igor spojrzał na butelkę, którą Dorota trzymała w rękach.
To dla mnie?
Uśmiechnęła się i podała mu butelkę. Przeczytałam o tej historii z hotelem Boroli. Kompletnie niesamowita sprawa. Zaczęła ostrożnie. Pewnie się dowiesz, ale nie wytrzymałam i zadzwoniłam do Pawła. To naczelny dziennikarz szczecińskiego. Dowiedziałam się o tym sarkofagu. Coś niebywałego. Wiadomo już, czy był otwierany? Zachowało się w nim coś cennego?
Nie wiem jeszcze. Dopiero zabrali go do badań. Hadrysowie tym się zajęli.
Igor postawił kieliszek na stoliku i spojrzał na Dorotę z zainteresowaniem.
Nie wiedziałem, że znasz naczelnego dziennika.
Właściwie to jego żonę. Anyway.
Podeszła do Igora i spojrzała na niego z uśmiechem, podnosząc brwi.
Mam pomysł.
Usiądziesz tutaj wygodnie i poczekasz, a ja zrobię dla nas jakąś dobrą kolację. Coś lekkiego, tak?
No, jak chcesz. Pokażę ci, co gdzie jest. Ruszył w kierunku drzwi tarasowych. Dobrze, że mam akurat pełną lodówkę.
Dorota skrzywiła się pod nosem i poszła za nim. W chwilę później wyciągnęli z szafek Igora różne kolorowe opakowania i przypominając sobie telewizyjne reklamowe slogany, parskali co chwilę śmiechem. Dorota skompletowała w końcu baterię produktów i zrobiła nagle rozczarowaną minę.
Ach, nie masz ziół prowansalskich. Bez tego to nie wyjdzie.
Wcześniej przejrzała skrupulatnie pudło z przyprawami i miała nadzieję, że nie trzyma ich gdzie indziej. Igor westchnął.
Tu jest mały sklepik niedaleko. Skoczę pod tą, zaraz będę. Nie zmienił się. Dobrze go znała.
Spokojnie powyjmowała z opakowań potrzebne składniki i zaczęła przygotowywać potrawkę z kurczaka. Mógł wrócić. Poza tym naprawdę była głodna. Bardzo chętnie zje z nim kolację. Z zimną krwią pokroiła czerwoną paprykę, potem pieczarki i dopiero sięgnęła po ścierkę. Wytarła ręce i szybkim krokiem przeszła w kierunku jego pracowni. Zapaliła światło nad biurkiem i rozejrzała się. Sięgnęła ostrożnie po czarną skórzaną teczkę i otworzyła ją. Coraz bardziej rozczarowana, przejrzała wszystkie przegródki, wyciągając po kolei różne dokumenty. Starannie ustawiając torbę tak, jak stała poprzednio, pomyślała, że może to pomyłka. Może w ogóle zawiodła ją intuicja. A jeśli zrobił te kopie na zlecenie jakiegoś podejrzanego inwestora, który zachował dla siebie oryginał? Na łóżku leżała druga torba z paskiem na ramię. Podeszła do łóżka i sięgnęła do środka. Jakieś papiery, aparat i iPad. I czarna teczka. Wyjęła ją ostrożnie i otworzyła. Wewnątrz, w przezroczystej koszulce, tkwił stary, pożółkły papier. Jest, wiedziała. Zmarszczyła brwi. Wyglądał jakoś inaczej niż to, co widziała na spotkaniu z prezydentem. Pod tekstem, który już znała, widniało kilka rzędów liczb. Wyjęła telefon, położyła teczkę na łóżku i zrobiła kilka fotek.
Co takiego? Co to jest?
Parsow był tak zaskoczony, że nawet nie zdążył się wściec.
Kserokopia? Tak, to jakaś żenująca wpadka tych, pożal się Boże, konserwatorów ze Szczecina, którzy nie są w stanie rozpoznać zwyczajnej kserokopii.
Spokojny głos w słuchawce był pełen ironii.
Myślimy o zdjęciu tego listu z wystawy i odesłaniu go z odpowiednią notą do Polski.
Parsow zmarszczył brwi. Taki skandal będzie oczywiście kompromitacją Polaków, ale z drugiej strony także i wystawy. W końcu, po wczorajszym uroczystym otwarciu, list był wystawiony jako eksponat. Poza tym wywołanie awantury i wplątanie w nią prezydenta szczecińskiego muzeum i konserwatorów zabytków wywoła zupełnie niepotrzebną aferę i odbije się na jego interesach w Szczecinie. Zagryzł wargi.
Nie. Niech zostanie na wystawie. I tak im to oddajemy za 3 tygodnie. Skandal mógłby skompromitować wystawę i związek.
Domyślał się, co się stało. Ten łajdak Fleming oddał kopię, sobie zostawiając oryginał. A te barany z magistratu niczego nie zauważyły. Czas skończyć z tymi ceregielami. Dorota odstawiła filiżankę kawy i z ledwo ukrywaną irytacją słuchała tego, co mówił właśnie do niej przez telefon Kurt. Pół godziny temu obsługa przyniosła śniadanie.
Skąd ty znasz takich typów? To jakaś paranoja z tą twoją pracą.
Facet z pierwszej fotki, którą mi przysłałeś, to Hans Detloff, znany awanturnik. Jest poszukiwaczem wraków i różnych skarbów. Było o nim głośno kilka lat temu, gdy wydobył z dna Bałtyku kufer z kilogramami srebra. Chyba nieźle z tego żyje. Kurt przerwał i westchnął.
Nie wiem, co ty masz z nim wspólnego. Poznałaś go?
Dorota przewróciła oczami i spojrzała na ekran laptopa, na którym widniała zrobiona u Igora fotografia tajemniczego listu.
Przecież ci mówiłam, mój inwestor z nim współpracuje. Chciałam się dowiedzieć po prostu, kto to jest.
Małe kłamstwo przeszło jej gładko przez gardło.
W słuchawce rozległo się kolejne westchnienie. Natomiast co do Heinricha von Hagena, to jakaś pomyłka. W rodzinie Gustawy von Ramin z domu von Hagen nie ma nikogo o takim imieniu. Sprawdziłem w linii jej pokolenia. Przeczesałem różne portale i towarzystwa heraldyczne i dotarłem nawet do potomków tej linii. Nie wiedzą nic o takiej osobie. Musiałaś się pomylić. I kto to jest, do diabła? Kurt ostatnie zdanie powiedział podniesionym głosem. No przecież mówiłam, że to rodzina z tego majątku, którego odbudową się zajmuje. Po prostu grzebię w archiwaliach dotyczących rodziny byłych właścicieli. W każdym projekcie konserwatorskim sprawdza się takie fakty. Mówiłaś, że będziesz robić ultranowoczesny dom w miejscu tego dworu. Tak, ale to mnie nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z jego historią. Dorota właściwie wierzyła w to, co mówi, była więc bardzo przekonująca. I ostatnia sprawa. To drugie zdjęcie, które mi przysłałaś... Kurt na chwilę zamilkł i słychać było, jak stuka klawiszami swojego laptopa. To jest Heinrich Siegfried von Parsow. Biznesmen, właściciel wielkiej firmy transportowej. Bardzo bogaty. Jego rodzina także pochodzi z Pomorza. On sam urodził się przed wojną w Szczecinie. Z tego, co się dowiedziałem, nie jest spokrewniony ani z Raminami, ani z rodziną von Hagen. A skąd pewność, że to jest to właściwe wydanie? Johann potrząsnął trzymaną w ręku kartką. Stąd, że to jedyne wydanie. Igor spojrzał na niego z uśmiechem. Paulina wpatrywała się w ekran laptopa, na którym widniała strona tytułowa. Geschichte der St. Johannes Loge zu den drei Zirkeln. Zaczęła czytać głośno, nie odrywając oczu od ekranu. Historia loży imienia świętego Jana pod trzema cyrklami, dawniej Wielkiego Wschodu Szczecin, przetłumaczył Johann. Wydana 3 i 4 kwietnia 1862 roku na stulecie istnienia. Paulina dopiero teraz skojarzyła te dwie daty. 1762 i 1862. Spojrzała na Igora, podnosząc brwi. Nie zwróciliśmy na to uwagi, ale co Kranach ma z tym wspólnego? Właśnie. Co z tym szyfrem? Odczytałeś go już? Johann wyciągnął głowę w kierunku papierów, które leżały na stole przed Igorem. I to tyle? Zapytał Johann z niedowierzaniem. To cała treść tego szyfru? Co tam jest napisane? Paulina pochyliła się nad stołem, usiłując zobaczyć, co znajduje się na kartce, którą Johann trzymał w ręku, patrząc szeroko otwartymi oczami na Igora. Sprawdzałem to 5 razy. To na pewno jest jedyne, co tam było. Igor pokręcił głową. A może to znów jest jakiś zakręcony szyfr? Może trzeba teraz czytać co drugą trójkę? Przecież to nie może być wszystko. Johann położył kartkę przed sobą i ściągnął brwi. Ale co tam jest napisane, do diabła? Paulina poczuła, że za chwilę walnie czymś Johanna w głowę. Puchar rozkoszy, powiedział Igor, patrząc na nią z dziwnym wyrazem twarzy, jakby się zastanawiał, czy się nie roześmiać. Co takiego? Spojrzała na niego z osłupieniem. Puchar rozkoszy. Der Freudenbecher. Johann podniósł głowę i popatrzył na Paulinę. W jego wzroku było widać rozczarowanie wymieszane z zaskoczeniem. Przez chwilę siedzieli w milczeniu. Za oknem słychać było wzmagający się wiatr. Co to może znaczyć? Paulina pokręciła głową. Spodziewałam się jakiejś informacji, bardziej konkretnej. Czegoś jak szerokość i długość geograficzna albo coś w tym stylu. Jasne. Położenie bezludnej wyspy na Bałtyku, na której ukryty jest skarb, zakpił sobie Johann. Paulina spojrzała na niego i popukała się w czoło. Pierwsze, co oczywiście przychodzi na myśl, to obraz. Igor wypił łyk piwa i spojrzał na stół, gdzie leżała kartka z napisanym odręcznie tajemniczym zwrotem. Obraz Kranacha. No właśnie. Paulina się ożywiła. Sprawdziłeś, co to za obraz?
Sprawdziłem. Igor odstawił puszkę na stół. Nie ma takiego obrazu.
Jesteś pewien? To może jakiś rysunek, coś takiego jak te ilustracje do Biblii Lutra albo ten cały Werwolf.
Igor pokręcił głową. Nie ma nigdzie wzmianki na temat takiego tytułu. Dzwoniłem nawet do znajomej historyczki sztuki. Też nic nie słyszała. Nie wyklucza jednak, że może być jakiś zaginiony obraz, który nigdy nie pojawił się na aukcjach. Takie rzeczy czasem się zdarzają.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.